LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Jest lato, jest LAMU. Witajcie, drogie młode umysły, tu Karolina. Przysłaliście w tym sezonie blisko 300 pytań. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Wasza ciekawość, twórczość i otwartość w zadawaniu pytań nieustannie zachwyca. Letnia Akademia Młodych Umysłów powstaje dzięki społeczności patronek i patronów wspierających Radio Naukowe na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję. W tym odcinku będzie o ekstremach, potworach i bardzo oryginalnych istotach. Występują
Mateusz,
Zosa,
Krzyś,
Czuwyzia,
Fundania,
Natalia,
Matylda,
Michał,
Natalka,
Filip.
A zaczniemy od pytania o coś naprawdę mega, ekstra, naj.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
Mateusz, lat 5. Jakie było największe zwierzę w historii świata?
Pomyślałam sobie tak. Największe zwierzę w historii to musiało żyć hen daleko w przeszłości, w epoce, gdy wszystko było inne niż teraz. Niesamowite. Zaprosiłam więc do rozmowy doktora Daniela Tyborowskiego, paleobiologa, którego już dobrze znacie z poprzednich edycji LAMU.
Ludzie bardzo często myślą, że te duże zwierzęta, teoretycznie z racji, że były duże, to powinny się świetnie zachowywać w postaci skamieniałości, no nie? No bo były duże.
To taka wielkoczoszko.
Tak. Ale tak naprawdę w paleontologii jest dokładnie na odwrót. To znaczy im większe zwierzę, tym po prostu dużo więcej energii jest potrzebne, żeby kości na przykład, czy jakiekolwiek szczątki tego zwierza się zachowały. Więc nasza wiedza o tych gigantach jest niesłychanie uboga tak naprawdę. Nawet jak my znamy jakieś tam wielkie dinozaury, to one są znane z jakichś kilku kości. Te największe, najbardziej spektakularne, to czasami to jest jakiś jeden kręg, albo kawałek kości udowej, często niecała kość. Więc na stan taki wiedzy naukowej pewny, to największe zwierzę żyje dzisiaj i to jest płetwal błękitny.
A to zaskoczenie, prawda? Te ogromne wieloryby osiągają 30 metrów długości i potrafią ważyć grubo ponad 100 ton. A ile to jest 30 metrów? To tak jakbyście na boisku piłkarskim położyli wzdłuż dłuższego boku 3 płetwale. I jeszcze by zostało parę metrów. Ale nie tylko same płetwale błękitne są tak wielkie. Także krewniacy z ich rodzaju, Balaenoptera, są nieliche.
To jest finwal, olbrzymi również, to jest drugi największy waleń i trzeci sejwal, które są niewiele tak naprawdę mniejsze od płetwala błękitnego. Może nie są aż tak masywne, ale pod względem generalnie długości, masy, no aż tak nie odbiegają. Więc dzisiaj jest rzeczywiście taka epoka olbrzymów. I no, wszystko na to wskazuje, że te największe to rzeczywiście żyją dzisiaj, to są te największe wieloryby.
Ale czy można powiedzieć, że na pewno w historii nie było większych olbrzymów? W nauce rzadko kiedy można powiedzieć coś na pewno. Zwykle mówi się, na stan obecnej wiedzy, na podstawie dostępnych informacji uważamy, że... Natomiast...
No nie możemy wykluczyć, że w przeszłości żyły jakieś olbrzymie istoty, tylko się po prostu nie zachowały. No ale to jest takie, prawda, gdybanie. Teoretycznie nie można tego wykluczyć. Dinozaury, szczególnie te długoszyje sauropody, były no, spektakularnie ogromne. To jest wręcz, gdybyśmy pewnie nie mieli takich skamieniałości, to ciężko by było sobie wyobrazić, że coś tak wielkiego mogłoby w ogóle istnieć.
Rzecz w tym, że ze względu chociażby na grawitację są pewne ograniczenia co do wielkości zwierząt. One nie mogą rosnąć w nieskończoność. Na przykład Godzilla nie mógłby istnieć. Ale w wodzie warunki są nieco inne i zwierzęta mogą rosnąć większe niż na lądzie.
A te sauropody jak były wysokie? Tak jak blok?
No jak kilkupiętrowy blok. Na przykład tytanozaury, i to jest ta największa grupa w obrębie sauropodów, które żyły między innymi w kredzie. Do 6. piętra, no to spokojnie te największe mogłyby zajrzeć.
Ale by było, jakby nam taki sauropod do okna zaglądał.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Daniela poprosiłam o odpowiedź na jeszcze dwa pytania. Oto pierwsze z nich od 4-letniej Zosi.
Dlaczego w Polsce tak mało było dinozaurów Zosa 4-latek?
To pytanie wymaga zastanowienia się nad tym, kiedy w ogóle była era dinozaurów, ile trwała i co tu się działo na terenie Polski. Bo dinozaury były zwierzętami generalnie lądowymi. Wszystkie jakieś różne morskie stwory czy latające to nie były dinozaury. Więc żeby dinozaury żyły na terenie Polski, no to wymagane jest to, żeby było środowisko lądowe. I teraz ta słynna era dinozaurów, mezozoik, dzieli się na trzy okresy. Trias, Jurę i Kredę. Trias zaczął się 250 milionów lat temu, kreda skończyła 66 milionów lat temu, więc to jest bardzo długi przedział czasu geologicznego.
I przez ten długi czas nasza planeta się zmieniała. Gdyby ktoś w tych różnych momentach malował globusy, to wyglądałyby one inaczej niż dziś. Inny byłby kształt lądów i oceanów, nawet góry wyglądały inaczej. W erze dinozaurów, wyobraźcie sobie, nie było jeszcze na przykład Himalajów. No ale sprawa Polski.
I przez większą część ery mezozoicznej na terenie Polski funkcjonowało morze. Były takie momenty, gdzie znowu ten poziom morza się obniżał i na przykład na początku Jury u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech było morze. I tam no, dinozaurów wtedy nie było. Tak w Polsce, powiedzmy te 200 milionów lat temu, były warunki lądowe i rzeczywiście na terenie Gór Świętokrzyskich znajdujemy głównie tropy, trzeba przyznać, dinozaurów. Więc to jest ten wąski wycinek, powiedzmy od 200 do tam 180, 175 milionów lat temu, kiedy mamy szansę znajdować jakieś znaleziska dinozaurów. Głównie będą to tropy, chociaż tam jakieś pojedyncze kości też są. Więc no jedynie mamy ten przedział z Dolnej Jury. Z tej całej ery mezozoicznej ten wąski przedział, gdzie jakieś znaleziska dinozaurów mogą być.
I w Polsce udało się znaleźć dinozaury. Jednym z najsłynniejszych jest smok z Lisowic. Równolatek Zosi ma pytanie.
Cześć, jestem Krzyś i mam 4 lata. Mam pytanie do Lamy. Czy Tylek mógł się skonfrontować z glanozaurem?
Kim był jeden i drugi? Może od tego zacznijmy.
Ja bym zaczął od czegoś innego.
Dobra.
Ja bym zaczął od kluczowego słowa w tym pytaniu, to znaczy, co to znaczy zakumplować?
No może chociaż spacerować obok siebie.
Spacerować, spotkać się może po prostu, prawda? Mieć ze sobą do czynienia jakkolwiek. No i teraz możemy się przyjrzeć rzeczywiście tym dwóm postaciom. No T-Rex, czyli tyranozaur, to był taki duży dinozaur drapieżny, wszyscy znają na pewno oczywiście.
Krótkie łapki,
tak, dwa paluszki, bohater Parku Jurajskiego i innych filmów. I on żył pod koniec tej wspomnianej przeze mnie ery dinozaurów, pod koniec okresu kredowego. Mniej więcej tak pierwsze te tyranozaury to gdzieś tam te 60, powiedzmy 8 może milionów lat temu, a ostatnie wyginęły w trakcie tego wielkiego wymierania 66 milionów lat temu. Natomiast brontozaur to jest z kolei zauropod, czyli taki dinozaur długoszyi.
Czyli to ten sam, który mógłby nam zajrzeć przez okno do mieszkania w bloku.
Z tym, że żył dużo, dużo wcześniej, bo pod koniec Jury. Między 150 a 145 milionów lat temu, tak bym to powiedział. Końcówka Jury. No więc dzieliło te dwa dinozaury kilkadziesiąt milionów lat. Więc siłą rzeczy one spotkać się po prostu nie mogły. Więc raczej by się nie zakumplowały. Zresztą też no, tyranozaur był drapieżnikiem, brontozaur był roślinożerny, więc teoretycznie gdybyśmy mieli wehikuł czasu i jednego przenieśli do drugiego, to no, raczej by tutaj jakiejś takiej relacji kumpelskiej chyba nie było.
Dzięki wam, Krzysiu i Zosiu, zobaczyliśmy, że przeszłość, era dinozaurów, to nie był jakiś tam jeden obrazek zamrożony w przeszłości, tylko bardzo długi czas, w którym wiele się zmieniało i wiele się działo. Gatunki powstawały i wymierały, zmieniał się krajobraz Ziemi. Także Krzysiu, Zosiu, Tadeuszu, Daniel ma wam jeszcze coś do powiedzenia.
No to, że myśmy tutaj rozkminili, prawda, jak się zmieniały warunki na przestrzeni prawie tam 200 milionów lat, no nie? To też pokazuje, że wyobraźnia dzieci, czy jakby zdolności takie kombinowania i myślenia często wykraczają poza nawet taki aparat myślowy dorosłych ludzi, nie? To jest... Zresztą to mnie w ogóle nie dziwi, no jak ktoś ma styczność z dziećmi, no to wie, że dzieci trudne pytania zadają i to jest fajne.
I to jest w Lamu najpiękniejsze. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Niech więc trwa nasza przygoda z Lamu. Kolejny młody umysł ma pytanie.
Dzień dobry, nazywam się Zuzia. Mam 6 lat. Mam pytanie, czy istnieje potwór z Loch Ness?
I kolejny młody umysł ma pytanie.
Cześć, jestem Florenio i mam 7 lat, a moje pytanie to, czy istnieje potwór z Loch Ness?
Tak jest, rzadka to sytuacja, ale się zdarza. Identyczne pytania zadali Franio i Zuzia. Żeby uzyskać na nie odpowiedź, wybrałam się do Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie spotkałam się z profesorem Marcinem Machalskim. No to jak, czy potwór z Loch Ness istnieje?
Najpierw trzeba powiedzieć, co to jest Loch Ness. Loch Ness to jest jezioro w Szkocji, długie. Na mapie Wielkiej Brytanii wygląda jak taka kreska, długie na 40 kilometrów mniej więcej i wypełnione wodą. No i od dawnych czasów, od średniowiecza, chodzą słuchy, legendy, że w jeziorze mieszka potwór. Tego potwora widziano podobno wiele razy, nawet robiono zdjęcia, ale dziwnym trafem zawsze te zdjęcia są zamazane, niewyraźne, bez skali. Właściwie trudno ocenić, co tam jest. Czy dmuchana kaczka może, która wpadła do wody?
Och, no bo on się ukrywa, panie profesorze.
Tak, oczywiście ukrywa się i to bardzo, bardzo dobrze się ukrywa, ponieważ nikt go nie wyłowił z tego jeziora, mimo że było kilka prób takich poważnych poszukiwań. Przeczesywano całe jezioro w poszukiwaniu tego potwora.
No i teraz tak, różne są koncepcje, czymże ten potwór miałby być. Jedną z nich jest to, że gdyby ewentualnie istotnie potwór z Loch Ness istniał, to mógłby być plezjozaurem.
Tak, na jednym ze zdjęć widać długą szyję z małym łebkiem wychylającą się z toni wodnej. No i pasuje to do naszych wyobrażeń na temat plezjozaurów, morskich gadów, gadów pływających, które wiele, wiele milionów lat temu żyły w morzach na całym świecie właściwie.
Jesteśmy tutaj w Muzeum Ewolucji i w gablocie widzę skamieniałości właśnie plezjozaura.
Widzimy tutaj szkielet ichtiozaura znaleziony w jurajskich skałach przed ponad 100 milionów lat. Jak widać, ma długą szyję, na końcu mały łebek, tułów, długi ogon, a z tułowia sterczą cztery masywne takie wiosła, płetwy. No więc niektórzy twierdzili, że może ten potwór z Loch Ness to jest jakiś plezjozaur, który jakimś cudem przetrwał tyle milionów lat w tym jeziorze. Problem jest taki, że ostatnie skamieniałości plezjozaurów znamy ze skał sprzed 66 milionów lat, a samo jezioro ma około 10 tysięcy lat. Więc tu jest problem. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, że gdzieś taki potwór przetrwał w jakimś zakamarku świata, a potem 10 tysięcy lat temu dostał się wpełzł do tego jeziora, kiedy ono wypełniło się wodą, bo przedtem tam był lodowiec w epoce lodowcowej.
No, jak was znam, młode umysły, to wy doskonale potraficie sobie wyobrazić, jak taki potwór, czy też plezjozaur, tupta sobie i wskakuje do jeziora. Ale chociaż wyobraźnia to potęga, to w tym przypadku nie wystarcza.
Ale najważniejszy problem jest taki, że nikt do tej pory nie dotknął tego potwora, nikt go nie wyłowił i póki co to naprawdę odpowiedź jest taka, że najprawdopodobniej potwór z Loch Ness nie istnieje.
Wiecie, też sobie tak pomyślałam, że jeśli już, to musiałby być to nie jeden potwór, tylko cała rodzina. No bo ileż taki jeden potwór, jeden osobnik dałby radę żyć? Jak tak rozglądałam się w Muzeum Ewolucji, to przyszło mi też do głowy, że nie są nam potrzebne wymyślone potwory, bo historia życia na Ziemi jest tak fascynująca, że życia by nam nie starczyło, żeby te wszystkie gatunki poznać. Na przykład odwróciłam się w muzeum od naszego plezjozaura i zobaczyłam
jakieś takie wielkie, dziwne, straszne ryby, które chyba by mnie zjadły bardzo chętnie na obiad. Na szczęście dzieli nas ładnych parę milionów lat. Co ja tutaj widzę takiego z zębiskami?
To jest wielka ryba drapieżna sprzed kilkuset milionów lat, której szczątki skamieniałe znaleziono pod Kielcami w Górach Świętokrzyskich. Tam było wtedy morze i w tym morzu pluskały się takie potwory. I w przeciwieństwie do potwora z Loch Ness, my mamy dowody na to, że one kiedyś istniały, ponieważ znaleziono ich kości, które możemy badać, kłócić się, czy należały do takiego zwierzaka, czy innego zwierzaka, zastanawiać się, ile lat miały. Natomiast możemy ich po prostu dotknąć.
Ha, a my już wiemy z tego odcinka, że mieliśmy tutaj na polskich terenach morze.
To co pan powie jako profesor na koniec Zuzi i Franiowi?
No serdeczne pozdrowienia. Pytanie świetne. Myślę, że stanie się może jakimś pretekstem do tego, żeby odwiedzić muzeum i zobaczyć prawdziwe potwory, nie z Loch Ness, ale na przykład z dawnych mórz i lądów również, które istniały w Polsce. I nie tylko w Polsce, mamy świetne mongolskie dinozaury. Szkielety wielkie, Opistocelicaudia, tarbozaur, olbrzymi drapieżny. No więc zapraszam do Muzeum Ewolucji Pałacu Kultury. Do podziwiania całej wymarłej menażerii prehistorycznych światów.
Wpadajcie, młode umysły, razem z rodzicami i opiekunami zadzierać głowy i oglądać dawne potwory.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Teraz, moi drodzy, pytania o bardzo oryginalnych istotach żyjących na Ziemi. No, pod wodą. Ale na Ziemi, w sensie na planecie Ziemi, wiecie. W każdym razie, pytania dotyczą ośmiornic. Niezwykle inteligentnych, ciekawskich i giętkich istot. Odpowiada na pytania Mirela Król z sekcji badań podwodnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie pierwsze.
Jestem Natalia, lat 8 i chciałabym wiedzieć, skąd bierze się w ośmiornicach atrament.
Bardzo Ci dziękuję, Natalio, za świetne pytanie i bardzo chętnie Ci na nie odpowiem. Głowonogi, ponieważ chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie tylko ośmiornice potrafią wytwarzać atrament, ale potrafią to też robić zarówno kałamarnice, jak i mątwy. Atrament jest wytwarzany w tak zwanym woreczku czernidłowym. To jest taki gruczoł, czyli jakby taka mała maszyna w środku, w ciele głowonoga, która odpowiada za to, żeby ten atrament wytworzyć. Co ciekawe, ten atrament jest czarny, ponieważ jego głównym składnikiem jest melanina. Melaninę możemy też na przykład znaleźć w naszych komórkach, na przykład w komórkach naszego ciała. To ona nadaje naszemu ciału daną barwę. Dodatkowo, w momencie, kiedy ten atrament jest tak naprawdę wypuszczany do wody, to jest on mieszany razem ze śluzem po to, żeby ten atrament mógł w tym środowisku wodnym się utrzymać. A teraz taka ciekawostka dla Ciebie. Może oglądałaś film Gdzie jest Nemo? I tam jedną z przyjaciółek tej rybki jest ośmiornica, która nazywa się bodajże Perła. I ona jest ośmiornicą tak zwaną frędzelkową. I okazuje się, że ośmiornice frędzelkowe tego atramentu nie potrafią wytwarzać, a w filmie jest pokazane, że ona tam w momencie, kiedy się stresuje, ten atrament wypuszcza do wody.
No to tak jest, że filmy to zwykle, chociaż nie zawsze, mają dobre historie, ale bardzo często to i owo naciągają. Dobrze, ale skoro ta ośmiornica z Gdzie jest Nemo wypuszczała atrament, bo się stresowała, no to może chociaż sama ta funkcja atramentu jest zgodna z prawdą. W pewnym sensie, bo wypuszczanie atramentu jest jednym ze sposobów ochrony przed drapieżnikami.
W momencie zagrożenia faktycznie ten atrament jest wypuszczany po to, żeby po prostu tego drapieżnika zdezorientować, żeby ten drapieżnik nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje dookoła, i w tym momencie ośmiornica też ma taki specjalny organ, który nazywa się syfon. On jest w pobliżu głowy umiejscowiony i dzięki niemu ośmiornica może wypuścić wodę pod bardzo dużym ciśnieniem i po prostu jak taki mały odrzutowiec w wodzie uciec z miejsca zdarzenia.
Wygląda to naprawdę dynamicznie, ale niektóre głowonogi mają jeszcze ciekawszą strategię.
Bo niektóre głowonogi też na przykład wykorzystują tą proporcję, czyli na przykład jest trochę więcej śluzu, trochę mniej atramentu, żeby na przykład zostawić tą wydzielinę w wodzie i ona na przykład może przybierać takie kształty podobne do tego zwierzęcia, tak? Czyli jeszcze bardziej, żeby zdezorientować drapieżnika, żeby on myślał, że to jest jeszcze to zwierzę przed nim. To na przykład wykorzystuje taki system kałamarnica truskawkowa.
Sprytne, co nie? Bo głowonogi, a ośmiornice szczególnie, są bardzo inteligentne. Chociaż ta inteligencja wyewoluowała, rozwinęła się zupełnie inną ścieżką niż nasza. Zaraz więcej o tym powie Mirela Król, bo pytanie w tym temacie zadała Matylda.
Mam na imię Matylda i chciałabym zapytać, czy to prawda, że ośmiornica ma 9 mózgów?
Matyldo, bardzo ambitne pytanie zadałaś i bardzo trudne w odpowiedzi, bo ja też czasami głowię się z tym, czy one mają te 9 mózgów, czy ich nie mają. Jakbym miała podejść do tego anatomicznie, czyli jak obejrzymy taką ośmiornicę i chcemy znaleźć te 9 mózgów, to ich tam nie znajdziemy, ponieważ ośmiornice mają tylko jeden mózg i jest to mózg centralny, który znajduje się między jej oczami. Ale Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć na samą funkcjonalność takiej ośmiornicy, na jej zachowanie, to wtedy możemy zacząć się zastanawiać nad tym, czy te 9 mózgów można byłoby wyróżnić. Wiemy, że ośmiornice, na przykład w porównaniu do człowieka, mają całkiem inaczej zbudowany układ nerwowy. Ludzie mają mózg, który znajduje się w czaszce, i rdzeń kręgowy, i to jest nasz główny układ nerwowy, a w przypadku ośmiornic mamy tak zwany układ nerwowy rozproszony. To znaczy, że one mają ten mózg centralny, ale oprócz tego wszystkie inne komórki nerwowe, które składają się na ciało i na ten układ, są rozproszone. W przypadku ośmiornic są rozproszone w ramionach, co oznacza, że bardzo dużo takich komórek, które później mogą się nawijać i tworzą grube zwoje, będą mogły funkcjonować jako takie mini mózgi. Jak obserwujemy na przykład ośmiornicę na nagraniach, to możemy zauważyć, że jedno ramię może sięgać w stronę na przykład rybki, a drugie ramię może na przykład szukać czegoś między kamykami na dnie. I to jest właśnie wynikiem tego, że przez to, że te zwoje występują w tych ramionach, to każde ramię ośmiornicy jest w stanie pełnić różną funkcję w tym samym czasie i niekoniecznie muszą kontaktować się do tego z mózgiem.
Zaraz, czyli to znaczy, że każde ramię robi co chce i nawet jedno nie wie, co robi to drugie, trzecie, czwarte czy ósme? Okazuje się, że natura i ten problem ogarnęła.
Ramiona też między sobą mogą się ze sobą komunikować, one też mają utworzoną taką pętlę neuronalną, więc jedno ramię, na przykład ramię drugie, wie, co robi ramię szóste i one są w pewien sposób zdolne do podejmowania pewnych działań i decyzji, które są, powiedzmy, nie narzucone odgórnie, są, można by powiedzieć, też takie odruchowe, ale jeżeli już jest sprawa ważniejsza, no to ten sygnał musi pójść od mózgu. Ten układ nerwowy ośmiornicy jest w stanie zdecydować, które akcje, które będzie podejmowało zwierzę, są ważniejsze, a które są mniej ważne i po prostu muszą zostać wykonane.
I powiem wam, młode umysły, że ośmiornice są tak niezwykłe, że wiele osób ma podobne skojarzenia jak nasza ekspertka.
To jest taka grupa zwierząt, które ja bardzo lubię nazywać, że one są podwodnymi kosmitami, bo one tak naprawdę, jak się popatrzy na te wszystkie zwierzęta, no to tak się nie wpisują za bardzo do żadnej kategorii. Potrafią używać narzędzi. Te świetnie potrafią na przykład rozwiązywać zagadki, otwierać słoiki, potrafią przemieszczać się na przykład po labiryncie, potrafią podejmować decyzje, które nie są wyuczone, tylko potrafią po prostu reagować na to, co się dzieje wokół nich i przyjmować jakąś strategię. Tu jest świetny przykład ośmiornicy kokosowej, która właśnie w przypadku zagrożenia zbiera na przykład muszle z dna albo na przykład łupiny kokosa najchętniej, stąd jej nazwa się wzięła, i jest na przykład w stanie się nimi okryć i schować w środku. Czyli jest w stanie zbudować na przykład sobie tarczę z rzeczy, które ma pod ramieniem, bo nie pod ręką.
Natalio i Matyldo, jeszcze słowo dla was.
Bardzo bym chciała podziękować tutaj dziewczynkom za te pytania, że mogłam wam odpowiedzieć. Ja uwielbiam akurat tłumaczyć dzieciom i opowiadać o ośmiornicach. Szczerze mówiąc, bardzo czekałam na jakieś pytanie, które dotyczyłoby układu nerwowego, czyli właśnie to pytanie o 9 mózgów to strzał w dziesiątkę. A jeśli chodzi o Natalię i o pytanie o atrament, to też zawsze bardzo chciałam się podzielić tym moim spostrzeżeniem dotyczącym Gdzie jest Nemo filmu i tej ośmiornicy, która wypuszcza ten atrament, a tak naprawdę nie ma tego woreczka, więc nie powinna go produkować, więc bardzo dziękuję za te pytania.
Słuchasz Lamu.
To nie koniec dziwów w tym odcinku. Przed nami ostatnie 3 pytania o żółwie.
Dzień dobry, jestem Natalka, mam 5 lat. Mam takie pytanie, czy żółw oddycha pod wodą?
Bardzo dobre pytanie. W końcu tak dużo czasu spędzają pod wodą, ale też na powierzchni. No to jak, w końcu oddychają? Ciekawe. Zadzwoniłam więc do miejsca, które z żółwiami w Polsce kojarzy się jednoznacznie, do Poleskiego Parku Narodowego, w którym żyją żółwie błotne. Odebrał pan Radosław Olszewski z Zespołu do Spraw Ochrony Przyrody i Zasobów Kulturowych Parku. No to jak to jest z tym oddychaniem?
Żółwie oddychają płucami, tlenem atmosferycznym, dlatego też co kilkadziesiąt minut, gdy są pod wodą, muszą wypłynąć i zaczerpnąć powietrza. One potrafią długo wstrzymać ten oddech. Mówi się, że 30 minut, ale potrafią i dłużej. Jest tu wyjątek tylko wtedy, gdy są to żółwie wodnolądowe, które w okresie zimowym odpoczywają w czasie hibernacji, wtedy spowalniają swoje procesy życiowe takie do minimum, serduszko bije im tylko kilka razy na minutę i wtedy pod wodą potrafią oddychać przez skórę.
Złożona sprawa, jak to zwykle w biologii. Ale tak umieć czasem oddychać przez skórę, to by było fajne, nie? Mamy kolejne pytanie.
Dzień dobry, mam na imię Michał, mam 6 lat i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego żółwie są takie wolne.
I tu będzie pewne zaskoczenie.
Ale to się tylko tak wydaje troszeczkę, bo tak naprawdę żółwie na lądzie no może nie są zbyt szybkie, ale dosyć potrafią szybko chodzić, a nawet nieraz można powiedzieć biegać.
Tak, dobrze słyszeliście, młode umysły. Żółwie jak trzeba potrafią też biegać.
To wszystko zależy od wielkości żółwia i od jego nagrzania. Jeżeli on jest dobrze nagrzany, bo jest to gatunek zmiennoświetlny, jest bardziej wtedy ruchliwy, potrafi być dosyć naprawdę szybki na tym lądzie, a w wodzie wspaniale pływa, bardzo szybko pływa, ale na lądzie też niektóre gatunki żółwi chodzą z prędkością do 20 km, a nawet więcej na godzinę. Więc ta prędkość wcale nie jest taka wolna.
20 km na godzinę? Toż to jest prędkość jazdy na rowerze. Wyobrażacie sobie tak ścigać się na rowerze z żółwiem?
Tak, niektóre żółwie tak potrafią szybko się przemieszczać. Mają krótkie kończyny, więc na pewno to się tak wydaje dla nas, że one są bardzo wolne, ale my obserwując na przykład nasze żółwie błotne, które tylko żyją w Polsce, naprawdę one się bardzo szybko przemieszczają, gdy chcą nas zgubić, je obserwujemy.
Można więc powiedzieć, że żółwie racjonalnie zarządzają swoją energią. Jak trzeba, to się nie spieszą, bo i po co, ale jak trzeba, to potrafią zaskoczyć szybkością. Nie ma co żółwi lekceważyć.
Dzień dobry, jestem Filip, mam 7 lat i mam takie pytanie. Dlaczego żółwie tak długo żyją? Pozdrowienia do Lamu.
Lamu, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ustalmy na początek, tak długo, czyli jak długo?
Wiele jest gatunków żółwi i niektóre gatunki żółwi potrafią żyć kilkadziesiąt, a niektóre nawet 100 i więcej lat, bo obecnie najstarszym żyjącym żółwiem na świecie jest żółw olbrzymi, który się nazywa Jonathan i ma chyba w tym roku właśnie będzie miał 193 lata. To jest najstarsze zwierzę naprawdę żyjące na naszej Ziemi.
193 lata, czyli jak ten żółw się rodził, to upadało powstanie listopadowe, co pewnie więcej powie waszym rodzicom, a dla was może powiem, że wtedy żyli wasi pra dziadkowie i babcie. Wow. Ale czyżby ta długowieczność miała związek z tym, że żółwie są zwykle, chociaż nie zawsze, jak już wiemy, takie spokojne w ruchach i powolne?
Na tą długość życia wpływa właśnie ten powolny metabolizm. Te okresy odpoczynku, spoczynku, ale też takiej adaptacji żółwia. Ten organizm jego dzięki pewnym komórkom wolniej się starzeje.
Kwestia długości życia żółwi fascynuje naukowców. Dokładnej odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale właśnie jak mówił Radosław Olszewski, sekret tkwi w ich komórkach. Otóż żółwie komórki mają też nieco inaczej niż na przykład ludzie zorganizowane geny. A geny to jest instrukcja obsługi organizmu. Ich organizmy również lepiej zwalczają niebezpieczne komórki, przez co są odporniejsze na nowotwory. A skoro żyją tak długo, to może są mądre i doświadczone życiowo.
My obserwując na przykład nasze żółwie, bo o tych mogę powiedzieć, o żółwiach błotnych, które u nas składają na terenie Polski, a u nas na Lubelszczyźnie są największe populacje żółwia błotnego w Polsce, nawet w środkowej Europie. Obserwując te samice, widzimy, że to jest bardzo mądry gatunek, bo te żółwie potrafią wracać w te same miejsca lęgowe, kilka kilometrów.
Ja z przyjemnością muszę wam powiedzieć, wspominam odwiedziny w Poleskim Parku Narodowym, co i wam bardzo polecam. W tym parku prowadzi się aktywną ochronę żółwi błotnych, bo niestety są zagrożone. Ale są dobre wieści.
W tym roku mamy rekordowo złożone w ponad 369 złóż. I 369 samic złożyło w takich różnych miejscach, w komórkach takich podziemnych, jaja, po kilkanaście sztuk. Więc jesienią, okres inkubacji jaj to jest około 100 dni, więc na początku września będziemy mieli tutaj wykopki żółwiowe, bo teraz te jaja sobie leżą w ziemi, są przykryte siatkami, żeby drapieżniki nie zniszczyły tych jaj. A my we wrześniu będziemy zaglądać, monitorować te miejsca pod tymi siatkami, czy te małe żółwiki już się nie wypływają. Ja myślę, że już te nasze żółwie jest dosyć sporo tutaj na terenie parku, na naszych ścieżkach przyrodniczych. Można już je nawet zauważyć, zobaczyć, czy w takich stawach jest ścieżka przyrodnicza. Więc tych żółwi już troszeczkę można poobserwować. Choć są bardzo płochliwe i troszeczkę się ludzi obawiają.
I tradycyjnie słowo do pytających.
Bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj Natalkę, Filipa i Michałka. Były to bardzo ciekawe pytania. Bardzo mnie też zainteresowały. Musiałem też troszeczkę sobie przypomnieć wiedzy o żółwiach. Bardzo się cieszę, że zajmujecie się takim tematem jak żółwie, które są bardzo ciekawym gatunkiem, który żyje tutaj u nas na naszej ziemi.
I to już wszystko w pierwszym odcinku LAMO sezonu 2024. Ta audycja powstaje dzięki społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeśli chcecie do niej dołączyć, zajrzyjcie na patronite.pl/radionaukowe. Więcej odcinków LAMO znajdziecie na Spotify, na kanale Letniej Akademii Młodych Umysłów na YouTubie oraz na radionaukowe.pl. A w kolejnym odcinku między innymi...
Czy dzieci polecą w kosmos i zamieszkają na kosmosie?
Czy po pieśniach chce tunel do się jeździć na wrotkach?
Czy jak ja wyjdę z Saturnem, to może powstanie gwiazda?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia!
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.